Zasadniczą różnicę między legalnością a sprawiedliwością możemy dzisiaj uchwycić w szczególnym kontekście beatyfikacji rodziny Ulmów z Markowej. Ich beatyfikacja pod hasłem "Nie ma większej miłości" dokonywana była w kontekście przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. W publikacji poprzedzającej wydarzenie wyniesienia na ołtarze małżeństwa Ulmów i ich siedmiorga dzieci, profesor Bogdan Musiał zakwestionował odniesienie do przekazu ewangelicznego jako tłumaczącego tragiczne wydarzenia na ziemi łańcuckiej prawie 80 lat temu. To, co zrobił Samarytanin na drodze z Jerozolimy do Jerycha, to akt miłosierdzia, ale bez ryzyka utraty własnego życia, a szczególnie życia swoich bliskich. Józef Ulma zgodził się ukryć w swoim domu 8 Żydów, wiedząc, że zgodnie z prawem obowiązującym podczas okupacji niemieckiej grozi za to kara śmierci. Śmierci nie tylko głównego winowajcy złamania prawa, ale także wszystkich jego najbliższych mieszkających wspólnie pod jednym dachem. Józef dokonał jednak wyboru zgodnego z wymogiem sprawiedliwego traktowania bliźniego, proszącego o pomoc. Biografia Józefa Ulma wskazuje, że jak na tamte czasy był on człowiekiem nowoczesnym, może nawet ulegającym modnym w dwudziestoleciu międzywojennym prądom postępu związanym z ruchem ludowym. Znaczy to, że nie miał usposobienia męczennika, poważnie traktował rozwiązania poprawiające jakość życia na wsi, dbał o dobrobyt własnej rodziny. Można mu nawet wiele zarzucić w kategoriach ludzkiej mądrości z punktu widzenia roztropnej odpowiedzialności za powierzonych sobie bliskich. Jednak zasady sprawiedliwego traktowania drugiego człowieka, zgodnie z augustyńskim jej rozumieniem, jako wypełniania woli Boga, wpisane w obyczaje lokalnej społeczności, skłoniły go do złamania nieludzkiego prawa narzuconego przez okupanta niemieckiego. Dla samego Józefa wygodniej było powoływać się na obowiązujące prawo i postępować zgodnie z mądrością ludzką ochrony swoich najbliższych. Ale wybrał, jak wiele milionów Polaków w czasie II wojny światowej, wypełnianie woli wykraczającej ponad własne ocalenie, bo żył w otoczeniu, w którym sprawiedliwość nakazywała zachować się jak potrzeba. Porządek sprawiedliwości ukazuje swoje jasne oblicze jeszcze wyraziściej, gdy zestawimy go z ciemną stroną legalności zachowań oprawców Ulmów. Szczególnie dobitnie ujawniło się to w przypadku Elirta Dickena, szefa posterunku żandarmerii niemieckiej w Łańcucie. Był dowódcą grupy ekspedycyjnej mordującej 24 marca 1944 roku w ciągu kilkudziesięciu minut 17 osób. Uniknął on doczesnej sprawiedliwości, gdyż w procesach denazyfikacyjnych stwierdzono, że osobiście nie złamał prawa. Dodatkowo po wojnie, prawie do swojej śmierci w 1960 roku, pracował jako policjant w Republice Federalnej Niemiec. Prawo, które doprowadziło do śmierci Ulmów i uwolniło od odpowiedzialności Dickena, nie miało wiele wspólnego z zasadami sprawiedliwości. Było to prawo stanowione na doraźne potrzeby, najpierw zbrodniczej germanizacji, a potem łagodnej denazyfikacji dla oprawców. Doraźne potrzeby prawnych rozwiązań, nie mających wiele, a nawet nic wspólnego ze sprawiedliwością, odnajdujemy i dzisiaj w wielu rozwiązaniach, na przykład tak zwanego prawodawstwa europejskiego. Jeżeli słuchacze zastanawiają się, do czego zmierza powyższy wywód, to oczywiście nie mam zamiaru porównywać sytuacji prawnej wynikającej z realizacji akcji Reinhardt na ziemiach Generalnej Guberni, a potem chroniącej w Republice Federalnej Niemiec oprawców przed sprawiedliwym osądzeniem, z sytuacją prawną wynikającą z realizacji europejskiego prawodawstwa unijnego. Chcę natomiast stwierdzić, że narzucanie ludziom obligatoryjnie obowiązujących regulacji, nie liczące się z zasadami sprawiedliwości, obarczone jest ryzykiem rozmijania się z celami, które mają prawdziwie służyć dobru ludzi. Błogosławiony Józefie Ulma, patronie sprawiedliwych, chroń nas przed nieludzkim prawem. Dziękuję Państwu bardzo.